Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Tym razem seriale o aktorach, w której grają aktorzy.
Zaskakująco dużo produkcji nam wyszło właśnie z tym motywem przewodnim. I dzisiaj mi napisałaś, jeszcze zanim nagrywałyśmy, że szykuje nam się chyba odcinek z samymi hitami, z samymi serialami, które nam się podobają.
To prawda, ale wydaje mi się, że to dlatego, że te produkcje, w których twórcy czerpią z własnych doświadczeń, z tego co znają, są najlepsze, a siłą rzeczy przemysł filmowy jest czymś, co ci twórcy znają, więc może dlatego te seriale są takie dobre.
A zaczynamy jak zwykle od premiery.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Metoda Komińskiego, The Komiński Method, właściwie taka premiera, ale i nie premiera, bo to premiera trzeciego i ostatniego sezonu tego serialu.
Ja już płaczę za tym serialem.
A widzisz, ja po obejrzeniu tego sezonu niekoniecznie płaczę. To był taki trochę doklejony sezon, bo zrezygnował z udziału w nim Alan Arkin. Podjął tę decyzję jeszcze właściwie tuż po wypuszczeniu tego drugiego. Został na polu bitwy drugi gwiazdor serialu, czyli Michael Douglas.
I twórcy pięknie zemścili się za tę decyzję wobec Alana Arkina, ponieważ jego postać właściwie w pierwszych sekundach, w pierwszych minutach pierwszego odcinku dowiadujemy się, że ten najlepszy przyjaciel głównego bohatera, tytułowego Komińskiego, umiera i jesteśmy na jego pogrzebie.
No myślę, że niewiele jest tak dobrych i sprytnych wyjść z sytuacji, kiedy 80-paroletni aktor rezygnuje z naszego udziału w serialu. Dość oczywiste zagranie ze strony Metody Komińskiego. No i dostaliśmy taki trzeci sezon na zakończenie, na domknięcie tej całej historii, która rozegrała się w dwóch poprzednich. Krótszy, bo tylko 6 odcinków.
Bo The Komiński Method to jest właściwie jeden z dwóch takich seriali, które często zestawiamy tutaj w naszym podcaście, w naszej audycji, a mianowicie Grace i Frankie, czyli opowieść o dwóch przyjaciółkach po 70-tce, a właściwie już chyba z biegiem sezonów po 80-tce w tych rolach Lily Tomlin i Jane Fonda, właśnie jako tytułowe Grace i Frankie. I teraz niedługo będziemy mieć ostatni sezon tego serialu, który to będzie chyba 7 sezon, czy ty pamiętasz?
Ja już nie liczę, nie wiem. 7, 8, 6, nie mam pojęcia.
Wiele sezonów, tak to spuentujmy. A właśnie The Komiński Method był taką męską wersją Grace i Frankie, no bo mamy głównego bohatera, którego gra Michael Douglas, a Alan Arkin grał jego najlepszego przyjaciela i właściwie ta przyjaźń była taką główną osią tego serialu.
Sandy Komiński jest trochę niespełnionym aktorem, który teraz zajmuje się uczeniem kolejnych pokoleń aktorskich, robi warsztaty dla młodych adeptów. No a jego agentem jest Norman Newlander, właśnie postać Alana Arkina. I właśnie na tej trochę służbowej, ale jednak bardzo prywatnej, bardzo osobistej relacji zasadza się cały serial. No i niestety w tym trzecim sezonie Alana Arkina bardzo brakuje, pomimo tego, że Michael Douglas stara się dalej nas rozbawiać, a jednocześnie przekazywać jakieś może głębsze prawdy życiowe, to jednak ten brak jest bardzo dotkliwy.
Zdecydowanie ta relacja między nimi, to napięcie między nimi, które było i ta przyjaźń, która jest taką przyjaźnią pełną złośliwości, takich dogryzek, ale też takiej bardzo głębokiej szczerości, no to jest brak tego sezonu. Rzeczywiście czuć, że ten Alan Arkin przydałby się w tym sezonie, ale ja też mam takie poczucie, że ten sezon dał twórcom szansę na opowiedzenie o żałobie w inny sposób, ponieważ pierwszy sezon to jest żałoba Alana Arkina.
Normana Newlandera.
Normana, tak, no postać graną przez Alana Arkina, widzisz, po jego żonie, po jego ukochanej żonie, a teraz mamy żałobę po śmierci ukochanego przyjaciela. I dla mnie to, że ta przyjaźń była główną osią tego serialu i że ta żałoba po śmierci przyjaciela, mimo że Sandy Komiński mówi, że pyta w pewnym momencie swoją córkę, a wiesz, ilu moich przyjaciół zmarło w ciągu ostatnich lat? Ona mówi, że nie wie, on mówi, ja też nie, bo straciłem rachubę. Ale jednak pokazuje, że ta relacja przyjaźni jest bardzo ważna w życiu i że ta relacja między nimi była taką wieloletnią, stałą relacją i to wydaje mi się jest wartościowe w tym trzecim sezonie. Chociaż myślę, że też oglądałam go z takiego sentymentu za tymi dwoma poprzednimi, ale myślę, że jeżeli chodzi o pogrzeb, to jest to jeden z najzabawniejszych pogrzebów popkulturowych, na jakich byłam przed telewizorem.
O, widzisz, to nie zgadzamy się, bo dla mnie ta pierwsza scena, bo właśnie cały serial, cały trzeci sezon serialu zaczyna się od pogrzebu, była zwiastunem czegoś, do czego podeszłam niechętnie. Potem już się zrobiło lepiej. Wydaje mi się, że po prostu ten pogrzeb Normana Newlandera był jednak trochę za bardzo. I te żarty, które tam leciały, były takie nie w moim stylu i takie nie w stylu nawet całego serialu, który jednak bazował na takim, balansował na takim wyższym humorze, na większej metaforze i na mniejszej prowokacji, a bardziej jednak na jakichś ciekawych skojarzeniach. Więc mi się akurat ten pogrzeb nie spodobał, natomiast potem już było lepiej i rzeczywiście Michael Douglas w kolejnych interakcjach ze swoimi partnerami czy partnerkami serialowymi wychodzi świetnie. No i jest ten Chuck Lorre, który zrobił w ogóle ten serial i to jest taka osoba, która Midas serialowy, który się tam czegoś dotknie i zmienia te seriale w złoto, prawda? I tym razem chyba też tutaj właśnie to się wydarzyło.
Teoria Wielkiego Podrywu to jest między innymi jedna z jego produkcji.
Ale i Dwóch i Pół, i CSI, i Dharma i Greg, takie różne komedyjki, które znamy.
Ja przyznam, że ja nie jestem fanką serialu Dwóch i Pół i wydaje mi się, że on był przerysowany i właściwie ta jego popularność jest dla mnie nie do końca zrozumiała, ale też myślę, że te seriale trzy, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, Dwóch i Pół i właśnie The Komiński Metod, Metoda Komińskiego, są serialami, których główna oś jest oparta jednak na przyjaźni i wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe.
Tak, masz rację. Zresztą jak dzisiaj się zastanawiałam w ogóle nad naszym odcinkiem, to pomyślałam sobie, że mamy dużo propozycji i to, co je łączy, to jest fakt, że właściwie każda z nich jest komedią. Albo ewentualnie mogłaby podpaść pod komedię, bo oczywiście też są takie smutne trochę komedie, smutniejsze komedie, sitcomy w naszym zestawieniu. I właściwie tak się zastanawiam, czy Komiński już jest sitcomem, czy jeszcze nie?
Wydaje mi się, że to zależy od momentu. Ale wiesz, tragikomedia nie bez przyczyny jest popularna od stuleci, ale wydaje mi się, że to jest taki serial, na którym można i się uśmiechnąć, i się pośmiać, i się zasmucić, i zastanowić, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra produkcja. Ja też lubię to, że sięgnęli twórcy, Chuck Lorre sięgnął po takich aktorów, którzy byli dawno niewidziani, a jednak cieszymy się, jak ich widzimy, jak na przykład Dr. Quinn.
No właśnie, bo tam jest masa różnych ciekawych gości specjalnych. Pamiętam, że w pierwszym sezonie nas zachwycił Danny DeVito, a w tym trzecim to chyba Morgan Freeman jest taką największą gwiazdą, która się pojawia.
Oczywiście, tak, zgadzam się.
I gra samego siebie.
Tak jest, ale Danny DeVito gra urologa, jeżeli dobrze pamiętam, który robi badanie prostaty Michaelowi Douglasowi. Więc nie wiem, czy to jest zachęta do tego serialu, jak teraz usłyszałam samą siebie, ale mam nadzieję, że tak. Jest też postać wnuczka Normana, którego
też chciałam o tym teraz powiedzieć, tak.
Gra znany jako dziecięcy aktor, ten aktor, który grał między innymi obok Bruce'a Willisa w Szóstym Zmyśle, czy w filmie Podaj Dalej.
Czyli Hayley Joel Osment, zresztą jego siostra też gra w tym serialu, tylko w zupełnie innym wątku. I tam jest, on jest byłym scjentologiem, albo właściwie teraz jest scjentologiem, ale uciekł z sekty, bo okradł sektę na ileś tam milionów dolarów, no nieważne. W każdym razie jego postać jest bardzo komediowa w tym serialu. Można się poczuć staro na niego patrząc i widząc, że już nie jest aktorem dziecięcym. No i dużo żartów z scjentologii, to też wymaga jego wątek.
No i dla fanów doktora House'a można też powiedzieć, że aktorka, która gra doktor Cuddy, grała doktor Cuddy w House'ie, też gra w tym serialu i jest bardzo dobra. dobra i pokazuje się z zupełnie innej strony, bo gra córkę Normana, która mierzy się z uzależnieniem od narkotyków. Lisa Edelstein odeszła z serialu Dr. House, szukając innych ról i mając dosyć tej łatki dr Cuddy, no i tutaj pokazuje, że rzeczywiście nie musi być tylko dyrektorką szpitala.
Chyba polecamy ten trzeci sezon, chociaż ja rzeczywiście uważam, że dobrze, że ten serial się skończył i że ten sezon jest na tyle krótki, że nie można się z nim znudzić.
Tak, to też jest ważne, że to są krótkie odcinki, bardzo dynamiczny serial, więc trzy sezony wystarczą, ale dwa są świetne, trzeci trzyma poziom, chociaż nie powala tak jak dwa pierwsze, ale cała produkcja naprawdę jest warta uwagi. No właśnie zastanawiam się, czy wybieramy kierunek Francja, czy kierunek Polska?
Polska? Ja myślałam, że wybierasz w ogóle kierunek Wielka Brytania, więc mnie zaskakujesz.
Kierunek Wielka Brytania. Niech będzie kierunek Wielka Brytania, bo rzeczywiście jest to pewne odkrycie i bardzo ci dziękuję, bo to ty mnie namówiłaś, żeby ten serial obejrzeć.
Tak, serial Wystawieni, to jest polskie tłumaczenie angielskiego tytułu Staged, to jest tak zwany serial pandemiczny i nie wyłączajcie absolutnie tego podcastu, tej audycji, kiedy słyszycie serial pandemiczny, bo wiemy, że większość z tych produkcji jednak była nijaka albo w najgorszym wypadku była po prostu średnia. Natomiast tutaj mamy perłę, absolutną perłę.
To jest tak, że tym serialem twórcy udowodnili, że da się nakręcić dobry serial, który w dużej mierze dzieje się na Zoomie. I to jest takie zdanie, które nie sądziłam, że kiedykolwiek wypowiem na antenie albo w ogóle w życiu, że je wypowiem, ale wydaje mi się, że główną zaletą i najważniejszym takim atutem tego serialu jest duet. Duet, który już znamy z serialu Dobry Omen, czyli to jest Michael Sheen, który znany jest pewnie fanom i fankom seriali z roli Billa Mastersa w serialu Masters of Sex i David Tennant. David Tennant, który z kolei grał między innymi w Jessica Jones, czy w Broadchurch, czy pomóż mi, w Des.
W Des miał nawet główną rolę, tytułową wręcz. No, David Tennant przede wszystkim znany jako Doktor Who w kolejnym wcieleniu brytyjskim.
I w Harrym Potterze też grał, chciałam powiedzieć.
Tak, i to jest też pewna okazja do żartów w serialu Wystawieni, właśnie jego rola w Harrym Potterze, bo on się tam niezbyt często pojawia i nie za wiele ma do zagrania, natomiast zdecydowanie zapada w pamięć.
I panowie, tych dwóch aktorów są przyjaciółmi w życiu prywatnym. W tym serialu grają samych siebie, a cała fabuła serialu opiera się na tym, że jest początek pandemii, sztuka, w której mieli razem zagrać, zostaje odwołana, przesunięta, zawieszona. W związku z tym reżyser tej sztuki, dla którego to jest życiowa szansa, bardzo
Simon Evans.
Dokładnie tak. I on jest też reżyserem tego serialu. Decyduje się namówić tych dwóch aktorów, żeby wszystkie próby odbywały się na Zoomie. Więc nie brzmi to zachęcająco. Musisz pomóc. Jak zachęcić do tego serialu?
Przede wszystkim to jest ten serial z tej kategorii, kiedy aktorzy grają samych siebie, nieco podkręconych, trochę z bardziej wyrazistymi cechami rzeczywiście niż w życiu osobistym. No i serial pandemiczny, czyli powstał wtedy, kiedy zamknęliśmy się w domach, przynajmniej akurat artyści, czy szczególnie aktorzy nie mieli też innego wyjścia, tylko zacząć działać w tych warunkach. No i właśnie te domowe warunki namówiły i skłoniły do tego naszych głównych bohaterów, że postanawiają zgodzić się na ten nietypowy sposób współpracy właśnie przez komunikatory. Gdzieś w tle jest masa dzieci, szczególnie od tenanta, bo on ma chyba pięcioro.
Pięcioro.
Tak, i żony, które grają żony.
Które obie też są aktorkami, więc to wszystko się łączy, ale też są na przykład są gwiazdy, które występują gościnnie. W jednym z pierwszych odcinków jest to Samuel L. Jackson i jest to przezabawna konwencja. I rzeczywiście ten serial to jest taki dowód na to, jak ma się dwóch charyzmatycznych aktorów i nawet dość przeciętny pomysł, to już wystarczy.
Znaczy, ja nie wierzę, po prostu nie mogę tego zrozumieć, dlaczego opowiadasz o aktorach gościnnych i nie wymieniasz na pierwszym miejscu i z wyraźną ekscytacją w głosie Phoebe Waller-Bridge.
Bo wiesz co, bo to jest taka wisienka na torcie dużo dalej niż ten Samuel L. Jackson, a ja bardzo lubię też ten gag z Samuelem L. Jacksonem, ponieważ historia jest taka, że okazuje się, że to nie Michael Sheen miał na początku być partnerem Tenanta, tylko Samuel L. Jackson, tylko został zaangażowany do filmu i Jackson w związku z tym zrezygnował z występu w tej sztuce teatralnej, po czym oczywiście wszystko zostaje odwołane. Samuel L. Jackson chce wrócić do projektu, chce wrócić do teatru, a David Tennant postanawia jakoś dyplomatycznie zaradzić z całą sytuacją. I to jest naprawdę, przyznam, że się tak bardzo śmiałam na tych, w tych momentach, że obejrzałam sobie to drugi raz. Jeszcze raz. Całą tę historię.
Tennant jest mniej sympatyczną częścią tego duetu.
Dokładnie się nie zgadzam. Jest odwrotnie.
On pozuje na tego spryciarza, kombinatora, kogoś, kto chce zataić jakąś prawdę albo coś przekombinować, a Sheen jest tym tą poczciwiną, która chyba w pandemii siedząc w domu ma jakieś problemy z alkoholem, bo ciągle pije wino, ma też upierdliwą sąsiadkę.
No Michael Sheen gra, ja się muszę nie zgodzić, muszę bronić Tennanta na rzecz Michaela Sheena. Michael Sheen gra zadufanego i zapatrzonego w siebie gościa, który jest zachwycony sobą, a jego ego właściwie nawet nie mieści się w tym ogromnym domu, w którym mieszka.
Aktorów pomyliłaś, właśnie powiedziałaś to, co myślę o Tennancie w tej roli. No ale mniejsza z tym, na pewno świetne jest to, że mamy po prostu dwóch fantastycznych brytyjskich aktorów, którzy robią coś na kształt, no nie wiem, no co można zrobić, gapiąc się w mini kamerkę na swoim laptopie, w którą oni się cały czas wgapiają, grając w tym serialu. No to są jakieś takie wprawki aktorskie, etiudy, a oni zrobili z tego perełeczki, naprawdę. To jest tak dobrze zagrane, tak zabawne, że przyciąga i naprawdę osoby, które mają zaawansowaną antyzumozę, będą z przyjemnością oglądały ten serial.
I te osoby zapraszamy od razu na platformę Canal+, bo to tam można obejrzeć ten serial, ale rzeczywiście każdy dialog, każda wymiana, tam nie ma niepotrzebnych scen, nawet jeżeli są takimi przystojami. Jest to przezabawne, szczere, autentyczne. W tym jest wszystko. I naprawdę to jest serial, który w dużej części dzieje się na Zoomie, w tych takich okienkach, na które już większość z nas nie może patrzeć. No, coś niesamowitego. Wydaje mi się, że to jest że to jest jakiś w ogóle wyższy poziom, że im się udało coś takiego zrobić i mam nadzieję, że będą robić kolejne swoje projekty, bo mi się podobał Dobry Omen, czyli ten serial, gdzie oni grają diabła i anioła. I to jest serial, który można obejrzeć na Amazon Prime Video. On jest na podstawie książki Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana, ale jednak tutaj wchodzą na zupełnie inny poziom.
Tak jest, widać, że między nimi jest ogromna chemia i co zabawne też w ogóle w kręceniu tego filmu widać jak zmieniało się to w ogóle organizacyjnie i logistycznie. Na początku te ich kamery nie są zbyt dobre, jednego mrozi, drugiego zawiesza, a już w drugim sezonie, bo jest też drugi sezon, który zresztą powstał w drugim brytyjskim lockdownie, już wygląda to bardziej profesjonalnie. Ja jestem w ogóle większą zwolenniczką drugiego sezonu, no bo Phoebe Waller-Bridge i w ogóle mistrzowski odcinek z nią i z Kate Blanchett.
To prawda, ale tu wydaje mi się, że nie możemy zdradzić szczegółów fabuły, bo to by były spoilery, ale bardzo zachęcamy do obejrzenia serialu Stage, Wystawieni. Do zobaczenia na platformie i na Canal+.
A jak aktorzy, czyli główny temat naszego dzisiejszego odcinka, więc a jak artyści. Będziemy teraz przypominały serial z 2016 roku. To jest serial, który wyprodukowała TVP. Jeden z nielicznych seriali, które wyprodukowała TVP ostatnio i który jest absolutnie autorską jej produkcją. No i serial, który ja uwielbiam i cieszę się, że wreszcie po tylu latach możemy o nim porozmawiać.
No to opowiedz jeszcze o fabule.
Serial Artyści opowiada o aktorach, a właściwie o życiu jednego ze stołecznych teatrów, którego dyrektor umiera a dokładnie popełnia samobójstwo właśnie w samym teatrze i z tak zwanej prowincji, z małego teatru przyjeżdża nowy dyrektor, który ma ogarnąć tę całą instytucję. W tej roli Marcin Czarnik. Ja bardzo chcę, żebyśmy zaczęły naszą rozmowę w artystach od mojego wyznania miłości do Marcina Czarnika. Uważam, że jest fantastycznym aktorem.
Pozdrawiamy go serdecznie. Wyznanie miłości poszło w eter, ale wiesz, ja zgadzam się z tobą, bo ja miałam duży opór przed oglądaniem artystów, bo był taki moment, że wszyscy oglądali artystów, myśmy jeszcze wtedy nie miały podcastu i jakoś ta TVP i to, że to jest polski serial, odrzucało mnie, więc obejrzałam go dopiero teraz, do tego odcinka, zmuszona przez ciebie, nazwijmy to wprost.
No zajęło mi to trochę, 5 lat.
I nie żałuję, bo to jest serial, który właściwie nie jest podobny do żadnego polskiego serialu, bo jest w tym sensie bardzo nowatorski.
No to już chyba przyszedł czas, żeby wspomnieć, kto go zrobił, bo to jest kluczowe i wyjaśnia wszystkie nasze zdziwienia i zachwyty, to znaczy sam ten serial jest autorstwa duetu znanego teatralnych twórców, czyli Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, to oni go wymyślili i to oni go przygotowali. No i właśnie przez to trochę jest jak ich sztuki. Jest przede wszystkim bardzo teatralny, a po drugie absolutnie pokręcony, duchologiczny, taki oniryczny, a z drugiej strony prześpieszny, ironiczny i komentujący polską rzeczywistość.
I to wszystko jest zrobione ciekawie, z wyczuciem. On jest poruszający, on jest czasami oburzający i ma to wszystko, co powinien mieć bardzo, bardzo dobry serial. Więc przyznam szczerze, że ja się zdziwiłam, że TVP coś takiego wyprodukowało w tych czasach.
No to jest tak, że jeszcze za tamtych czasów ten serial został podpisany i rozpoczęła się jego produkcja i trochę nowe władze miały związane ręce i musiały dalej kontynuować całe to przedsięwzięcie. Wprawdzie prezes Kurski chciał nieco schować ten serial i wrzucał go na jakieś takie bardzo dziwne, późne godziny. Ja na przykład pamiętam, jak go oglądałam zawsze w poniedziałki po swoim dyżurze na VOD, jak wracałam z radia, czyli po północy grubo i on wtedy już był dostępny w internecie, a teraz na szczęście można go zobaczyć na Netflixie.
I to jest bardzo dobra wiadomość, bo też dużo przyjaźniejsza jest platforma Netflixa niż VOD TVP i jest go przez to łatwiej obejrzeć, ale rzeczywiście jest to jeden z tych seriali, kiedyś może zrobimy taki odcinek, dobre polskie seriale. I tam na pewno by się znaleźli artyści.
Tak, ja myślę, że to jest jeden z moich ulubionych seriali właśnie przez tą swoją egzotyczność, tą inność, tą dziwność i też przez to, że pomimo tego, że gra tam plejada polskich aktorów, to wcale nie są ci aktorzy, których na pierwszym miejscu kojarzymy z polskimi serialami, tylko to są inne nazwiska właśnie również związane bardziej z teatrem.
I to jest też duża zaleta tego serialu, bo można zobaczyć pewnego rodzaju też inny kunszt aktorski, mam wrażenie czasami, że ten sposób grania tych aktorów jest trochę inny i oni wykorzystują te zabiegi, też reżyserzy, twórcy wykorzystują te zabiegi, które znamy bardziej z teatru i to też jest ogromna przyjemność, żeby zobaczyć, że to się też w takiej formie serialowej bardzo dobrze sprawdza.
No też poczucia humoru Strzępki i Demickiego nie ma co tu chwalić, bo to trzeba po prostu zobaczyć i poczuć. Bardzo mnie bawi to, że osoby publiczne występują w tym serialu, też obsadzone w dosyć zaskakujący sposób. Przecież mamy tam i Agnieszkę Glińską, i mamy Macieja Nowaka, i mamy Jana Klatę, którzy są takim wielkim mrugnięciem okiem do nas.
I myślę, że ten serial też coś mówi o tym, jak ta polska scena teatralna wygląda i to też przez to jest bardzo ciekawe.
Na pewno. Ja też bardzo lubię w nim to, że po pierwsze jest osadzony w bardzo rzeczywistości, to znaczy oni komentują polityczne wydarzenia trochę tym serialem, trochę w ogóle to, co się dzieje w kulturze, to, co się dzieje w Warszawie. Też są miejsca, które znamy z Warszawy dobrze, przecież obie je rozpoznajemy, w których ten serial był kręcony, więc ja mam do niego ogromny sentyment i bardzo, bardzo go polecam jeszcze tym, którzy go nie mieli okazji obejrzeć.
Do zobaczenia na TVP, VOD TVP, ale my polecamy oglądać go na Netflixie, bo to dużo przyjaźniejsza platforma. Serial Artyści.
Powiem ci, że z niewielu rzeczy w ciągu ostatnich kilku dni tak bardzo się ucieszyłam, jak z wiadomości, że francuski serial Gdzie jest mój agent będzie miał swój brytyjski remake. Jestem przeszczęśliwa.
To dla mnie jednak lepszą wiadomością było to, że mimo, że twórcy mieli już zakończyć tę historię z francuskim serialem właśnie Gdzie jest mój agent, to jednak zdecydowali się na stworzenie jeszcze jednego sezonu, na który bardzo, bardzo czekam.
Tak, bardzo obie czekamy i też jak wrzuciłyśmy te informacje na Facebooka, to widać było, że wy też czekacie, więc się cieszymy, że ta historia została przedłużona, chociaż powiem ci, że to zakończenie w czwartym sezonie było tak jednoznaczne, że trochę nie wiem, co czeka naszych ulubionych bohaterów teraz.
Ja mam teorię, takie mam przewidywania. Wyciągam moją szklaną kulę Kasandry, w której jest, wiesz, domek i pada śnieg i wydaje mi się, że ponieważ ta główna bohaterka jest w pewnym sposób opowieścią, jakby ona przedstawia trochę historię twórcy tego serialu, który sam był agentem gwiazd, francuskich gwiazd, to myślę, że...
Dominique Besenhardt.
Wspaniale, że to ty wypowiedziałaś, bo ja się zawsze boję francuskich nazwisk. Potrzebuję z tego jakiegoś kiedyś szkolenia, ale to na inny... To zostawię z boku. I ona na końcu mówi coś takiego. A może ja napiszę serial o tym, jak wygląda nasza praca i oni się wszyscy śmieją, kto będzie chciał to oglądać i moim zdaniem ona może pisać serial w następnym sezonie.
Czyli teraz to nie będzie tak, że będzie serial o życiu agentów i aktorów, tylko to będzie serial o kręceniu serialu o życiu agentów i aktorów.
Taką mam teorię. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
Dobra, to zawieszamy to i odkopujemy tę rozmowę za jakieś pewnie 2 lata, które pewnie produkcja zajmie. No właśnie, bo już powiedziałyśmy mniej więcej, o co chodzi w samej formule i fabule. Mamy agencję zajmującą się aktorami, francuską, z historią, z bardzo, bardzo utytułowaną i najlepszych francuskich agentów, którzy pomagają, obsługują najważniejszych francuskich aktorów, którzy tak właśnie jak w Staged grają samych siebie.
I mamy tak, tam tak, Jean Reno, Juliette Binoche, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, kto jeszcze?
Marion Cotillard.
Była, tak.
Jean Dujardin, Isabelle Adjani, to akurat nie Brytyjka, ale w ostatnim sezonie pojawia się na przykład Sigourney Weaver.
Która tańczy. I tańczy tak, że to jest po prostu niesamowite.
I znowu mamy komedię. Francuski humor, dużo złośliwostek, dużo przeglądania się tej branży filmowo, serialowo, telewizyjnej w krzywym zwierciadle, no bo umówmy się, to tak trochę jak w artystach, to nie jest o samych aktorach, to jest o całym przemyśle, o całej maszynie, która stoi za telewizją i za kinem.
I ta maszyna jest bardzo interesująca, ten kontekst pracy jest zabawny, ciekawy, ludzki i też dla mnie dużą zaletą tego serialu jest to, że główną bohaterką jest kobieta, jest lesbijka i kwestia jej orientacji seksualnej nie jest tematem, co też jest takie bardzo odświeżające, jak człowiek to ogląda w Polsce.
W ogóle Andrea jest jedną z najciekawszych kobiecych bohaterek ostatnich czasów w serialach. Ona jest bardzo nieoczywista, a jednocześnie widać, jak świetnie przechodzi różne metamorfozy, jak dojrzewa, jak właśnie wchodzi w nowe fazy swojego życia. To jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana postać i tutaj bardzo nisko kłaniam głowę dla twórców, którzy w ten sposób ją postanowili wykreować.
I to jest serial francuski w takim dobrym znaczeniu tego słowa, bo on nie wchodzi w te kalki i w te kolejne, w które potrafią wchodzić seriale amerykańskie czy brytyjskie. On jest przez to nieoczywisty i te różne zwroty akcji też są bardzo ciekawe. I to jest też taki serial o przemyśle, ale też o biznesie jako takim, o prowadzeniu firmy, o konkurencji na rynku. Bardzo ciekawie są też opowiedziane te wątki. Kwestia zmiany szefa, bo właściwie cała historia zaczyna się w momencie, kiedy szef tej agencji, w której pracuje główna bohaterka, umiera.
To tak jak w artystach, to jest właśnie tyle też podobieństw, że możliwe, że polscy artyści to są właśnie Call My Agent, czyli zadzwoń to, gdzie jest mój agent.
albo odwrotnie. No. Więc nie, no to jest po prostu bardzo dobra, bardzo ciekawa produkcja. Ja właściwie, nie wiem, czy ty poznałeś kogoś, komu się nie podobał ten serial?
Poznałam osobę, której się nie podoba trzeci sezon, co mnie dziwi, bo mi się wydaje, że wszystkie te sezony są w miarę na równym i bardzo wysokim poziomie. Ja bardzo cenię to, że ten serial zrobiły osoby, które bardzo kochają kino. I widać, że one są wobec siebie krytyczne, że wbijają różne szpilki całej swojej branży, a jednocześnie widać tę ogromną miłość, tę ogromną fascynację do robienia filmów, jaka z tego serialu wypływa.
To prawda. I też do tego środowiska i ten dystans do siebie, który pokazują też ci aktorzy, którzy grają samych siebie w tym serialu, bo oni nie wszyscy są w dobrym świetle pokazani. Niektórzy są naprawdę z dużym dystansem albo z jakąś taką... No, wymagało niektóre role naprawdę wymagały dystansu do siebie, żeby w nich zagrać, żeby zagrać samych siebie w ten sposób. I za to też bardzo cenię i myślę, że to jest po prostu też właśnie... Ja to dzisiaj bardzo często powtarzam, to jest też bardzo, bardzo dobra produkcja, bo dzisiaj w tym odcinku nie mamy żadnej słabej produkcji. Właściwie wszystkie te seriale warto, żebyście zobaczyli i po nie sięgnęli.
Tak jest i ja bardzo czekam na kolejny sezon i bardzo czekam na tę brytyjską wersję, bo no, w Wielkiej Brytanii też nie brakuje gwiazd, które mogłyby tam wystąpić. Już tam widzę Davida Tennanta, który też będzie grał samego siebie jak w Wystawionych.
Trzymam za to kciuki, a póki co serial Gdzie jest mój agent, Call My Agent można obejrzeć na Netflixie. Trochę mam tremę, bo teraz mam wprowadzić serial, który jest twoim ulubionym serialem w historii świata i jak nie podołam, to mam wrażenie, że będzie minus w dzienniczku.
A ja myślę, że też nie podołam, bo tyle razy o nim mówiłam, tyle razy go chwaliłam, że tak naprawdę nie mam nic ciekawego i nowego do powiedzenia na ten temat. BoJack Horseman zamyka nasz przegląd serialowych aktorów, którzy grają serialowych aktorów. Tutaj mamy do czynienia z animacją, bo BoJack Horseman jest koniem. Jest właściwie taką... uczłowieczoną wersją konia nieco, która była bohaterem, która była gwiazdą sitcomu niegdyś w latach 90., a teraz jest rozczarowanym życiem i bardzo bogatym, nadużywającym różnych używek, nieszczęśliwym aktorem.
I to jest serial animowany, który ma bardzo prostą kreskę. On jest... w tym sensie płaski, te postaci są takie, to nie jest jak produkcja Disneya czy Pixara, to jest zupełnie inna kreska stworzona przez Lizę i teraz zapomniałam jej nazwiska, więc ratunku.
Ale właściwie cały świat BoJacka wymyśliła Lisa Hanawalt, która też jest autorką jednego z naszych ulubionych seriali, czyli Tuki i Bertie.
BoJack Horseman to serial, który można obejrzeć na Netflixie i cała akcja dzieje się w Hollywood, czyli no, Hollywood bez końcowego D.
Bo ktoś go ukradł.
Ktoś go ukradł, tak, dokładnie. I w tym serialu też wystąpiło bardzo dużo słynnych gwiazd, słynnych aktorów, podłożyło głos pod ten serial, grając również samych siebie, na przykład Daniel Radcliffe, Jessica Biel, kto jeszcze? Pomóż.
No nie wiem, ja najbardziej lubię odtwórcę roli Todda Chaveza, czyli Aarona Paula, znanego z Breaking Bad. Zresztą Todd jest jednym z moich ulubionych bohaterów tego serialu, ale tam Melissa Kudrow kogoś dubbingowała i Stanley Tucci i bardzo, bardzo dużo różnych aktorów i aktorek. Mi się wydaje, że w pewnym momencie ten serial miał taką sławę, że gwiazdy same chciały w nim występować i same chciały tam dubbingować kolejne postacie, też takie nabijające się trochę z nich.
Ale jest to serial, który mimo tej otoczki porusza dużo bardzo ważnych tematów. To jest serial o kryzysie zdrowia psychicznego, to jest serial o uzależnieniu, o toksycznych relacjach z rodzicami, o molestowaniu seksualnym. Jeden z bohaterów, czyli ten Todd, o którym wspomniałaś, jest osobą aseksualną i to jest jedna z głównych postaci. I wydaje mi się, że to jest pierwszy taki serial, pierwszy taki twór popkultury, w którym osoba aseksualna występuje w jednej z głównych ról, a jednocześnie nie jest to produkcja o osobie aseksualnej. To znaczy, to jest w tym serialu jest przybliżone, co to oznacza, ale nie jest tak, że Todd jest tylko, jest takim bohaterem, który jest właściwie, to jest ten aseksualny bohater i nic więcej, jeżeli chodzi o jego tożsamość, tylko ma dużo bardziej skomplikowaną. Jest o samodzielnym macierzyństwie i decyzji o adopcji, o aborcji. No, po prostu tych tematów ważnych poruszonych w tym serialu jest wiele, a jednocześnie jest to serial, który jest często bardzo zabawny.
Tak, i to jest typowy już sitcom, czyli komedia o smutnych sprawach. BoJack Horseman często jedzie po bandzie, też często komentuje amerykańską rzeczywistość, amerykańską politykę i robi to w bardzo błyskotliwy sposób. Również niecodzienny, na więcej sobie można pozwolić, jednak mając animację i zwierzęta w roli głównej niż robiąc po prostu zwykły serial. Natomiast to jest też troszeczkę z jednej strony serial klasyczny, wpisujący się w naszą całą listę seriali o aktorach, bo mam tutaj właśnie często cameo, czyli tą gwiazdę występującą gościnnie w kilku odcinkach. Poza tym mamy ten kryzys aktorski, przebodźcowanie, to tutaj mamy i w Komińskim również, niektóre sceny nawet w Komińskim i BoJacku są tak do siebie podobne, że można zbudować bardzo wiele analogii pomiędzy tymi dwoma serialami.
BoJack Horseman to serial, który można obejrzeć na Netflixie, a my mamy właściwie taki specjalny odcinek podcastu, który chcemy tutaj wam polecić, a w którym też jest aktor, który w swojej najsłynniejszej roli grał aktora.
Nawet powiem ci, że ten odcinek, który chcemy polecić, ma bardzo wiele wspólnego z tymi serialami, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, bo w tym odcinku specjalnym Przyjaciół, o których mówimy, wszyscy grają samych siebie, czyli Jennifer Aniston jest po prostu Jennifer Aniston, a Lisa Kudrow jest po prostu Lisą Kudrow.
W tym odcinku podcastu, który możecie znaleźć na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej tokfm, kłócimy się o to, czy warto i czy dobrze, że powstał odcinek Friends The Reunion i mi się bardzo podobał, tobie się w ogóle nie podobał, a naszych argumentów możecie posłuchać tamże.
My również zapraszamy do posłuchania innych odcinków, wszystkie dostępne w aplikacji tokfm i na tokfm.pl.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i na Instagramie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda Czasu na Złe Seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda Czasu na Złe Seriale we wtorek na tokfm.pl.